podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też panią Agnieszkę Wincewicz-Price z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pani Agnieszka kieruje zespołem ekonomii behawioralnej i jest pani współautorką takiego badania, które badało zjawisko ageizmu na polskim rynku pracy. Bardzo brzydkie słowo, ale zaraz sobie wyjaśnimy, co ono oznacza, bo to jest pojęcie dość nowe na naszym terenie, dość nowe w naszych warunkach ekonomicznych.
Zgadza się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nie brzmi to ładnie, no i też ma negatywne konotacje, bo rozwijając ten termin na język czysto polski, chodzi tu o dyskryminację ze względu na wiek, głównie wiek osób starszych, chociaż ta dyskryminacja może też dotyczyć osób młodszych. Nierówne traktowanie osób ze względu na wiek. Tak można to zdefiniować najkrócej.
I dotyczy to nie tylko Polski, ale też wielu, wielu krajów w Europie, a także poza naszym kontynentem. Pytanie, jaka jest skala, bo też my mamy jednak zagwarantowane konstytucyjnie, że nie możemy być dotknięci dyskryminacją między innymi ze względu na wiek.
Tak, nie tylko my, także kraje, które już od dłuższego czasu borykają się z tym problemem, ponieważ zjawisko starzejącego się społeczeństwa i skutki tego zjawiska zamanifestowały się wcześniej w krajach zachodnich, zwłaszcza w USA, w Australii, w Europie Zachodniej. Także te rozwiązania legislacyjne także nas zainspirowały. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o skalę, to nasze badanie jest jednym z pierwszych, które tą skalę próbowało jakoś zmierzyć, chociaż jest to oczywiście przybliżenie, ponieważ zajęliśmy się tylko kilkoma obszarami rynku pracy, więc nie możemy powiedzieć, że nasze wyniki odnoszą się do całości. Natomiast w tych branżach, które badaliśmy, obsługa klienta, marketing, administracja, także bardziej zaawansowane, takie jak bankowość, finanse, ubezpieczenia, więc różnego typu usługi najczęściej, wygląda na to, że średnio osoby młodsze dwukrotnie częściej są obiektem zainteresowania pracodawców niż osoby starsze. Przy czym tutaj muszę powiedzieć parę słów o metodologii tego badania. Polegało ono na tym, że przygotowaliśmy 4 wiarygodne CV, 4 fikcyjnych osób, 2 młodszych, 2 starszych, 2 kobiet, 2 mężczyzn. I wysyłaliśmy je parami męskimi i damskimi na istniejące ogłoszenia oferujące pracę w całej Polsce, w większych i mniejszych ośrodkach, chociaż głównie wokół większych miast. I sprawdzaliśmy, jak skala odpowiedzi pozytywnych na te wysłane zgłoszenia będzie różniła się wśród osób starszych i młodszych.
Ja od razu wejdę w słowo i zapytam, dlaczego takie sektory gospodarki i rynku pracy państwo wybrali? Czy w tych dyskryminacja ze względu na wiek jest bardziej obecna, bardziej jaskrawa, czy to po prostu taka była decyzja zespołu badawczego?
Decyzja wynikała tutaj bardziej z metodologii. Chodziło o to, żeby rzeczywiście CV, które było projektowane w ten sposób, by kandydaci różnili się w zasadzie tylko wiekiem, było na tyle wiarygodne i na tyle uniwersalne, żeby rzeczywiście można było badać te preferencje pracodawców w stosunku do wieku osób. Znaczy chodziło nam o takie branże, gdzie teoretycznie i osoba starsza i młodsza mogłaby wymagane kompetencje mieć, spełniać wymagania, mieć określone warunki, których potrzebuje pracodawca. Więc kierowaliśmy się takimi branżami, w których przypuszczaliśmy, że rzeczywiście ten wiek teoretycznie nie powinien mieć większego znaczenia, więc unikaliśmy na przykład branży IT, o której wiemy, że tam raczej sprawdzają się osoby młodsze, czy w drugą stronę branż, w których pewnie osoby z dużym doświadczeniem byłyby bardziej preferowane. Więc chodziło nam o takie miejsca pracy, gdzie ten wiek teoretycznie nie powinien sprawiać żadnej różnicy.
Określili państwo swoje badanie jako badanie eksperymentalne. Ten eksperyment na czym w tym badaniu konkretnie polega?
Jest to tak zwany eksperyment terenowy, to znaczy nie badamy dyskryminacji bardziej tradycyjnymi narzędziami, na przykład ankietowymi, gdzie po prostu pytamy wprost pracodawców, czy dyskryminują, czy jakie mieliby preferencje teoretycznie, hipotetycznie między osobami starszymi czy młodszymi, ale zdecydowaliśmy się na taki eksperyment na żywym organizmie, to znaczy realnie weszliśmy w środowisko procesów rekrutacji, żeby sprawdzić, jak ten wybór jest realnie dokonywany. Wynika to z tego, że dyskryminacja jest na tyle wrażliwym tematem, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że na poziomie deklaracji czy takich hipotetycznych stwierdzeń moglibyśmy nie otrzymać rzeczywistego obrazu sytuacji.
No tak sobie pomyślałam, że który pracodawca z ręką na sercu przyzna, że woli zatrudnić młodego 28-letniego mężczyznę. Myślę sobie też o płci, czy kobietę, która jest potencjalną mamą w tym samym wieku, czy będzie mamą, a też osobę 52 i wyżej, bo państwo tych przedziałów wiekowych dotykali. Kiedyś wiele lat temu w Stanach robiono podobne badania. To dotyczyło bardziej dyskryminacji ze względu właśnie na płeć. Tam był hipotetyczny Jan i Joanna, nazywając już po polsku też te fikcyjne postaci. I wtedy w tym badaniu wyszło zdecydowanie, że pracodawcy preferują właśnie na tym samym stanowisku z tymi samymi kwalifikacjami mężczyzn. Tutaj płeć równolegle była brana pod uwagę z wiekiem? Czy też państwo to jakoś rozdzielali?
Rozdzieliliśmy to w tym sensie, że na jedno stanowisko wysyłaliśmy tylko jedną parę CV, albo parę mężczyzn, albo parę kobiet. Wynikało to z tego, że nie chcieliśmy wzbudzić podejrzeń, wysyłając 4 fikcyjne CV, także nie wiedzieliśmy, nie znając drugiej strony na tyle dobrze, by móc określić, jak duża jest skala zgłoszeń realnych osób. Nie chcieliśmy też zaburzyć tego procesu w żaden sposób. Także gdyby okazało się, że na jedno miejsce aplikuje 10 osób, w tym 4 nasze fikcyjne, wtedy z jednej strony łatwo byłoby osobie rekrutującej zorientować się, że może coś jest nie tak, ponieważ my na każde zgłoszenie pozytywne odpowiedzieliśmy, że nie dziękujemy, znaleźliśmy już coś innego. Ale także skupiliśmy się przede wszystkim na tym wyznaczniku wieku i tutaj wprowadzanie dodatkowego czynnika zaburzyłoby nam wyniki. Więc ten podział na płeć badaliśmy troszeczkę można powiedzieć, w pewnym przybliżeniu. Natomiast mamy dosyć jednolity obraz, ponieważ wysyłaliśmy mniej więcej tyle samo proporcjonalnie zgłoszeń kobiet i mężczyzn i te wyniki rozkładały się różnie. To znaczy w zależności od tego, czy te stanowiska były bardziej wyspecjalizowane, czy wymagały wyższych kwalifikacji, czy też wiązały się z mniejszym doświadczeniem i kompetencjami, to tutaj ten wynik pozytywnych odpowiedzi różnił się dla kobiet i mężczyzn i różnice były też zauważalne w Warszawie w porównaniu z resztą kraju.
No właśnie, zaraz do tego dojdziemy. Interesuje mnie jeszcze jeden parametr, który być może też państwo brali pod uwagę. Czy jeżeli fikcyjna osoba składała swoją aplikację o pracę i miała na przykład 28 lat, a dużo mniejsze doświadczenie czy wykształcenie niż osoba, załóżmy 52-letnia, czy tutaj również wiek zwyciężał?
Dotknęła pani ważnego problemu tutaj. Jeżeli chodzi o doświadczenie, kalibrowaliśmy je w taki sposób, żeby to doświadczenie ogólnozawodowe, które naturalnie osoby starsze miały większe, nie rzutowało wprost na stanowisko, na które osoba ta się ubiegała. Więc kompetencje były o tyle porównywalne, że doświadczenie w danej branży osoba młodsza i starsza miały porównywalne. Znaczy w przypadku osób starszych były to osoby, które pracowały w różnych miejscach wcześniej, natomiast nie spędziły całego życia w danej branży i w ten sposób nie miały tej przewagi kompetencyjnej, tylko w branży, do której się ubiegały, pracowały przez ostatni rok, dwa, maksymalnie 3, w zależności od wymagań. Tak by było to doświadczenie porównywalne z osobą młodszą po studiach, która mniej więcej tyle samo czasu mogła spędzić na podobnym stanowisku.
Czy COVID ma tutaj jakieś znaczenie w tym badaniu eksperymentalnym? Gdyby ono było przeprowadzone wcześniej czy później, te wyniki mogłyby być inne? Ja wiem, że to jest trochę wyróżenie z fusów, ale być może państwo też takie badania czy takie parametry jakoś określili.
Trudno powiedzieć, znaczy, żeby w ogóle zweryfikować wyniki tego badania i o tym też piszemy w dyskusji, w podsumowaniu, należałoby je przeprowadzić jeszcze pewnie kilka razy w różnych też branżach i odstępach czasu. Ten okres naszego eksperymentu przypadł na sierpień, październik 2021, w momencie, kiedy o tej pandemii w zasadzie niewiele już mówiliśmy. To był czas, kiedy rynek pracy rzeczywiście odżył. Tych ogłoszeń było bardzo dużo i my też dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tego eksperymentu właśnie wtedy, kiedy pracodawcom i pracownikom, kandydatom do pracy towarzyszył już znacznie większy optymizm niż wcześniej, właśnie ze względu na pandemię. Także przypuszczamy, że oczywiście warunki były specyficzne, natomiast w porównaniu z okresami większych obostrzeń, rygorów, zamknięcia, to był czas relatywnego spokoju, więc myślę, że tutaj pandemia pewnie miała najmniejsze znaczenie.
Wróćmy w takim razie do porównania Warszawy i reszty naszego kraju. Czy Warszawa to jest też miasto, które ma symbolizować duże ośrodki? Czy możemy porównywać te parametry również dla Gdańska, dla Wrocławia, dla Łodzi? I tak, przede wszystkim jak to wygląda?
Proporcje były troszeczkę inne, mniej lub bardziej wyraziste. Natomiast rzeczywiście tendencja jest taka, że w dużych miastach preferowane są, osoby młodsze preferowane są jeszcze bardziej. Zilustruję to właśnie porównaniem takim liczbowym. My to ujęliśmy we wskaźniku tak zwanym callback rate z angielskiego znowu, to znaczy wskaźnik ilustrujący na ile procent z wysłanych aplikacji odpowiedziano pozytywnie. I ten wskaźnik dla osób młodszych średnio wynosił 2 do 1, to znaczy dwa razy częściej były zapraszane osoby młodsze niż starsze na rozmowy kwalifikacyjne bądź do dalszych etapów rekrutacji. Natomiast w Warszawie ta różnica wynosiła aż 4, to znaczy czterokrotnie częściej zapraszane były osoby młodsze niż starsze.
A proszę powiedzieć, w tych ogłoszeniach, które Państwo znajdowali, czy też treść już przemycała jakieś takie dyskryminacyjne rzeczy? Na przykład szukamy pracowników do młodego zespołu, czy szukamy pracowników do dynamicznej grupy działającej w stresie? No tak sobie wyobrażam, że różne takie komunikaty czy treści ukryte, sugerujące dyskryminację mogą się w ogłoszeniach znajdować.
Tak, to był drugi element naszego badania, taki dodatkowy. Poza preferencjami pracodawców badaliśmy właśnie treść i potencjalnie dyskryminujące komunikaty w samych ogłoszeniach. I tutaj tej dyskryminacji aż tak wyraźnie nie widać. Znaczy, owszem, pojawiały się określenia młody zespół, energiczny, dynamiczny. Natomiast nie były to komunikaty sugerujące wprost, tak jak pani to określiła, że właśnie prowadzimy nabór do takiego zespołu. Było to bardziej nakreślane w kategoriach atutu, jakiegoś takiego bodźca potencjalnie przyciągającego kandydata, natomiast nie sugerującego wprost, że poszukujemy tylko młodszych, no bo zakładamy, że osoba starsza, która czuje się na siłach i nie czuje się też jeszcze właśnie osobą starszą, wcale nie musi być takim komunikatem odstraszona. Natomiast samo to określenie właśnie dynamiczny, młody, energiczny zespół pojawiało się relatywnie rzadko. To było tylko 27 do 40 przypadków, w zależności od tego, o czym mówimy, dokładnie na kilkaset ogłoszeń, na które wysyłaliśmy aplikacje, więc nie było to nagminne i rażące w jakiś taki ewidentny sposób dyskryminacyjnie. Także wygląda na to, że w ciągu ostatnich lat troszeczkę się to zmieniło. Ten mit osoby młodej, młodego zespołu troszeczkę stracił na znaczeniu. Natomiast nie przekłada się to, jak widzimy, na decyzje rekrutacyjne.
Czyli wnioski w raporcie końcowe są takie, że niestety ageizm w Polsce ciągle funkcjonuje, czyli dyskryminacja ze względu na wiek. I jak to się ma na przykład do krajów choćby skandynawskich czy Niemiec? Ja wiem, że tam rynek pracy jest bardzo taki restrykcyjny i bardzo dba się o taką poprawność polityczną, również w zakresie przynajmniej w deklaracjach wieku.
Podobne badania były prowadzone w wielu krajach i rzeczywiście te wyniki są zbliżone, to znaczy preferuje się osoby młodsze, natomiast nie można porównywać tych badań jeden do jednego, bo badane były też różne branże. Natomiast o tym, że problem istnieje, świadczą opracowania organizacji międzynarodowych OECD, także WHO, raportów, które powstały już dobre parę lat temu, które zwracają uwagę na ten problem i też sygnalizują potrzebę nie tylko zajęcia się nim na poziomie legislacyjnym i różnych właśnie regulacji antydyskryminacyjnych, ale także na poziomie zmiany postaw, uświadamiania pracodawcom głównie, że starszy pracownik wcale nie znaczy obniżonej efektywności czy mniejszych zdolności poznawczych. Podkreśla się właśnie atuty starszych osób, ale także uświadamia starszym osobom potrzebę walki ze zjawiskiem, które określa się nazwą autoageizmu, czyli takiej autodyskryminacji, które ilustruje to, że starsze osoby same czasem albo pod wpływem stereotypów, albo subiektywnej oceny własnych możliwości w porównaniu właśnie z tymi młodymi, dynamicznymi, szybko uczącymi się osobami, zaniżają całkiem niepotrzebnie własną wartość. Także podkreśla się to w opracowaniach takich naukowych, think tankowych, analitycznych w odniesieniu do różnych krajów wspomnianych właśnie OECD, ale także Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, gdzie próbuje się po prostu podjąć taką szerszą walkę ze stereotypami. bo to nie jest koniecznie taka jawna dyskryminacja, uświadomiona też przez osoby, które się jej dopuszczają, mówiąc brzydko, ale często jest to właśnie bazowanie na stereotypach, które należy sobie uświadomić i przez to właśnie bardziej racjonalnie patrzeć też na kandydatów starszych, w związku też z tym, że ich jest po prostu ciągle coraz więcej.
No, społeczeństwo nam się starzeje, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Być może pracodawcy coraz częściej będą zmuszeni sięgać po osoby 50+.
Tak, ale muszą też docenić to, że te osoby 50+ to nie jest zło konieczne, no ale właśnie to są osoby, które z każdą dekadą są coraz lepiej wykształcone. Oczywiście dzisiaj jeszcze w Polsce wśród osób 50+ odsetek osób z wyższym wykształceniem jest jeszcze ciągle niższy niż wśród osób starszych, młodszych, przepraszam, więc to może mieć jakieś znaczenie. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że z każdą dekadą tych osób z wyższym wykształceniem w Polsce jest coraz więcej, a wśród najmłodszych osób z wyższym wykształceniem w Polsce jest ich procentowym ujęciu więcej nawet niż w krajach Europy Zachodniej, więc trzeba mieć to na uwadze, że w przyszłości i stosunkowo niedalekiej przyszłości to wykształcenie zasobów kadr będzie naszym dużym atutem też w takiej skali międzynarodowej.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, że Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badanie eksperymentalne dotyczące zjawiska ageizmu na rynku pracy. Potwierdziło ono niestety obecność dyskryminacji ze względu na wiek kandydata do pracy. A rozmawiałam o tym z panią Agnieszką Wincewicz-Price, która kieruje zespołem ekonomii behawioralnej właśnie w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję na kolejną rozmowę i ciekawe badania, które państwo od lat przeprowadzają.
Dziękuję uprzejmie.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.